od rana.
Prawie 6,5 minuty po godzinie 14, prawie 7 już po 14. Grzegorz Almatowski, to jest program Studio Kościerzyna. Kłaniam się Państwu nisko. Program w studiu w Gdańsku realizuje Kamila Pietrusińska. Tak się dzisiaj złożyło, że w tej godzinie będziemy łączyć się zarówno ze studiem Kościerzyna, jak i też ze studiem w Starogardzie Gdańskim, gdzie Hania Brzezińska czuwa nad tym, co dzieje się na pomorskich drogach. A już za chwilę przeniesiemy się do pobliskiego Lipusza. Lipusza w pobliskiego Kościerzynie. Naszym gościem będzie wójt tej miejscowości.
Studio Kościerzyna.
No i pierwszy gość w naszym studiu, wójt Lipusza Mirosław Ebertowski. Dzień dobry, witam pana.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu i pozdrawiam serdecznie mieszkańców i sympatyków Lipusza.
Panie wójcie, niedawno odbyła się gala pomorskich orłów wprost, no i w kategorii samorząd nagrodę otrzymał właśnie pan. Pan wójtem jest od 2006 roku. Od samego początku swojej służby zawsze starał się być pan blisko mieszkańców i działać w ich interesie. To przeczytałem teraz uzasadnienie tej nagrody. Jak się panu pracuje w samorządzie?
No, z samorządem związałem się dosyć dawno temu, bo już w 1995 roku, także troszeczkę czasu upłynęło i nie myślałem, będąc młodym człowiekiem, że będę gdzieś z samorządem związany, że będę w samorządzie pracował, ale ja to traktuję bardziej jako taką misję, jako służbę dla tej naszej lokalnej społeczności. Ja jestem rodowitym Lipuszaninem. Lipusz to jest moje miejsce, moja mała ojczyzna, moja partia, jak to często mówię, Lipusz. Dlatego czuję się bardzo dobrze w tej funkcji, w tej roli, chociaż czasami, nie ukrywam, jest trudno, ale to, co się udaje zrobić wspólnie z mieszkańcami dla mieszkańców, to motywuje.
I jeszcze zacytuję fragment uzasadnienia tej nagrody. W ciągu ostatnich 3 lat gmina pozyskała ze środków krajowych 29 milionów złotych oraz 7 milionów ze środków unijnych na różnego rodzaju inwestycje i działania. Jakie to?
No tak, głównie staramy się te środki inwestycyjne, no takie zresztą mają przeznaczenie, kierować na rozwój infrastruktury gminy Lipusz. Są to budowa dróg, rozbudowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, modernizacja oczyszczalni ścieków, która powstała w Lipuszu w 2006 roku, także wymaga już modernizacji, ale staramy się też iść w kierunku, bym tak to określił, takiej poprawy efektywności i ograniczania kosztów funkcjonowania, bo to jest to chyba, co nam wszystkim doskwiera, nie tylko samorządom, ale też mieszkańcom, właśnie te koszty funkcjonowania, które koszty energii, koszty paliw. Też staramy się rozbudowywać odnawialne źródła energii i ograniczać zużycie właśnie tej energii, zarówno elektrycznej, jak i cieplnej.
O tych inwestycjach wszystkich to sobie po kolei porozmawiamy, natomiast przed wejściem na antenę to już sobie zdążyliśmy porozmawiać i pan powiedział, że to będzie rekordowy rok, jeśli chodzi o inwestycje, bo przeznaczacie aż 17 milionów złotych na ten cel.
Tak, na tą chwilę mamy takie środki zaplanowane w budżecie gminy. Mam nadzieję, że uda się cały ten zakres zrealizować. Część z tych zadań jest dopiero w fazie przetargu, także no rozstrzygnięcia, zobaczymy jakie będą, czy pozwolą nam na realizację tych przedsięwzięć, czy będziemy musieli coś dołożyć, czy może też okroić niektóre zadania.
Tak, to się dopiero okaże po przetargu. Natomiast mówił pan, że taką kluczową, najważniejszą inwestycją, najdroższą, wartą 8 milionów złotych, to będzie rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej.
To jest najdroższa inwestycja. Tak, to się zgadza. Przede wszystkim właśnie modernizacja oczyszczalni ścieków, która, tak jak już wspomniałem, no w 2006 roku powstała i wymaga już po tych wielu latach pracy modernizacji, wymiany części urządzeń, usprawnienia tej pracy, także no, rozbudowująca się miejscowość z kolei wymaga budowy sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, nowe osiedla, które powstają.
A jak to jest z mieszkańcami? Przybywa ich, czy ubywa, czy ta liczba jest niezmienna?
Generalnie przybywa. Może to nie są jakieś duże wzrosty liczby mieszkańców, ale no ubiegłym roku trochę ubyło, ale w tym roku zrekompensował ten przyrost, który mieliśmy. I to nie przyrost naturalny, który zawsze był naszą taką domeną, ale właśnie migrację, czyli więcej ludzi się osiedliło, niż się wyprowadziło z Lipusza.
To dobrze.
Tak, ja się też tego
cieszę. A podatki płacą w Lipuszu, czy niekoniecznie?
Płacą. Myślę, że płacą. Udaje nam się też przyciągnąć czasami takie osoby, które mają znaczne podatki, płacą i to też wtedy odczuwamy to właśnie w naszym budżecie.
Bo problem na przykład w Gdańsku polega na tym, że mieszkańcy oczywiście są, ale się nie meldują. I to jest, i też nie płacą tam podatków.
Znaczy, naszej niedużej społeczności można do wielu osób dotrzeć i zawsze staramy się nowych mieszkańców informować też o tym, że jeśli tutaj, że tak powiem, się zameldują, jeśli tutaj zgłoszą to miejsce swoje życie,
to fair byłoby tutaj płacić podatki.
To te podatki też tutaj do nas trafią i one trafią do naszej szkoły, do naszego przedszkola, na nasze ulice.
17, prawie 18 minut po godzinie 14, to jest Studio Kościerzyna. Krótka przerwa muzyczna, za chwilę wrócimy do Lipusza. 21 minut po godzinie 14, to jest Studio Kościerzyna, my jesteśmy teraz w Lipuszu. Efektywność energetyczna to taki innowacyjny program, który chce realizować gmina Lipusz. Proszę powiedzieć, cóż to takiego?
Złożyliśmy wniosek do programu inwestycji strategicznych Polski Ład o dofinansowanie właśnie na poprawę efektywności energetycznej w gminie Lipusz, przede wszystkim w naszych obiektach komunalnych, administracyjnych. Generalnie program ten polega na tym, żeby wybudować źródła wytwórcze, czyli tutaj głównie fotowoltaikę, ale też elektrownię wodną, którą mamy. Zakupiliśmy kilka lat temu młyn wodny, którym jest elektrownia wodna.
To ten młyn, przez który się przejeżdża obok
Lipusza? Centrum zabytkowy obiekt wyposażony właśnie, kiedyś turbina mieliła, że tak powiem, mąkę, dzisiaj produkuje prąd.
De facto przez ten most się przejeżdża, wjeżdżając do Lipusza od strony Kościerzyny, prawda? Dobrze
tak, kojarzę. To już jest centrum samym Lipusza, ale to jest jedna z głównych ulic naszej miejscowości. I właśnie chcemy te wszystkie źródła wytwórcze, które już posiadamy, bo gdzieś około 60 kWp mamy instalacji fotowoltaicznych, chcemy jeszcze o kolejne 100, prawie 80 kWp rozbudować te instalacje. I chcemy je połączyć w ten sposób, żeby tą moc wytworzoną właśnie zużywać już u nas na miejscu, żeby nie oddawać jej do sieci, tylko właśnie wykorzystywać ją w naszych obiektach. No, największych tam takim odbiornikiem to jest oczywiście oczyszczalnia ścieków, stacja uzdatniania wody, szkoła w okresie w tym, w którym pracuję.
Czy chcecie się uniezależnić energetycznie?
No, chcemy stworzyć, bo uniezależnić się nam pewnie nie uda, bo jednak słońce, o ile woda jest stałym takim nośnikiem energii, o tyle słońce ma swoje, że tak powiem, okresy, kiedy dobrze produkuje się z niego energię, ale...
To chcecie mocno zaoszczędzić tę energię. O, tak,
chcemy zaoszczędzić, bo koszty energii niestety dla nas są dosyć dotkliwe. My teraz wzrost jest o ponad dwukrotny wzrost mamy na przyszły rok. Już umowy są podpisane. To dla naszego budżetu około 500 000 zł. Mam nadzieję, że uda się ograniczyć właśnie tę uciążliwość tych kosztów.
I to jest taki flagowy wasz projekt?
Tak, on jest taki, tak jak pan wspomniał, może innowacyjny tutaj na tym naszym lokalnym rynku. Stworzymy dzięki temu projektowi taką jakby, można powiedzieć, wyspę energetyczną. Oczywiście ona będzie podłączona do sieci, tak żeby nam nie zabrakło tego prądu wtedy, kiedy nie będziemy w stanie go wytworzyć, ale też wzbogacimy to magazyny energii, żeby bilansować sobie te
moce, które będą
wytwarzane. Koszt inwestycji to jest ponad 5 milionów złotych.
I na koniec krótko jeszcze pana zapytam, brakuje wam trochę połączeń kolejowych z Trójmiastem?
Na razie mamy komunikację zastępczą.
No tak, bo modernizacja też cały czas
trwa. Mam nadzieję, że po modernizacji poprawi się, ale to będzie zależało od tego, ile tych par pociągów będzie jeździło, bo jeśli to będą...
Ale nawiązuje do tego, co było kiedyś. Pamiętamy te pociągi, które jeździły Chojnice, Kościerzyna, Gdynia, Pomorska Kolej Metropolitalna dojeżdża do Kościerzyny. Trzeba się przesiąść do pociągu, żeby dojechać do Lipusza, dalej Dziemian i do Chojnic. A fajnie byłoby, gdyby były takie bezpośrednie połączenia.
Tak, ja pamiętam czasy, kiedy pociągi były pełne. Jeździliśmy do szkoły, do Kościerzyny, to trudno było wejść do pociągu, ale dzisiaj jest dywersyfikacja tych różnych środków transportu. Jeśli pociągi nie będą jeździły regularnie i w miarę często, to pewnie nadal nie będą zbyt pełne, że tak powiem.
Bo w tej chwili trwa modernizacja torów, jest zastępcza komunikacja, ale zanim była ta zastępcza komunikacja, to bodajże dwie pary pociągów na dobę.
Tak, to jest chyba za mało.
To zdecydowanie za mało. A jeśli chodzi o nawałnicę, uporaliście się już z tą słynną nawałnicą z 2017 roku?
Jeśli chodzi o gminę, tutaj głównie zniszczeniu uległy jakieś nasze obiekty komunalne, ale przede wszystkim drogi, tak w pierwszych dwóch latach udało nam się z tym uporać. Natomiast lasy państwowe w tym roku jeszcze ostatnie chyba nasadzenia, bo też w takiej akcji brałem udział w Jabłuszku na terenie gminy Lipusz. Sadziliśmy lasy, ale to już są chyba ostatnie połacie, które po nawałnicy są uzupełniane.
Ale dość długo to sprzątanie trwało, bo nawałnica była potężna, pamiętamy.
Tak, sprzątanie kilka lat, ale później odnowienia, czyli nasadzenia nowych drzew w to miejsce, tych, które zostały, że tak powiem, wywiane.
Czyli uzupełnienie tego krajobrazu księżycowego.
Tak, na razie będą młodniki, trzeba będzie troszeczkę poczekać, żeby wrócić. No nie wiem, czy nam się uda zobaczyć to, co było.
Myślę, że kilkadziesiąt lat upłynie, bo pamiętamy przecież, jak to wszystko wyglądało wcześniej. No ja pamiętam, bo często przejeżdżałem przez Lipusz, chociaż Lipusz jest trochę na uboczu, jadąc do Chojnic.
Tak, no dopiero za Lipuszem, śluza Tuszkowy, tam dopiero widać ten, tak jak pan wspomniał, krajobraz księżycowy, ale on już się zazielenia. Już te lasy, które były odnowione, posadzone 2-3 lata temu, już widać, że wzrost jest i robi się zielono.
Miejmy nadzieję, że taki kataklizm już ominie nasz region. Bardzo panu dziękuję za wizytę w studiu w Kościerzynie. Naszym gościem był wójt Lipusza Mirosław Ebertowski. Bardzo panu dziękuję.
Dziękuję.
Studio Kościerzyna. Studio Kościerzyna.
Za 27 minut będzie godzina 15. Studio Kościerzyna. Za chwilę porozmawiamy z burmistrzem tego miasta. A ja przypominam, że festyn rodzinny Radia Gdańsk już w sobotę od 10 do 15 w Oliwskim Zoo. To tak w nawiązaniu do tego, o czym przed chwilą czytał państwu Tomasz Klinger. Na festyn Radia Gdańsk na pewno też będziemy zapraszać. Na nasz festyn Radia Gdańsk w Oliwskim Zoo zaproszenia dzisiaj rozdawaliśmy po 12. Państwo pytają, czy jeszcze będą. Na pewno będą. Proszę uzbroić się w cierpliwość i uważnie słuchać Radia Gdańsk. A teraz w studiu w Kościerzynie burmistrz Kościerzyny Michał Majewski. Witam serdecznie.
Witam wszystkich rady słuchaczy najlepszego radia na Pomorzu.
Bardzo miło nam to słyszeć. Panie burmistrzu, przed chwilą był tutaj wójt Lipusza, mówił, że to będzie rekordowy rok, jeśli chodzi o inwestycje. W Kościerzynie tak samo?
Tak jest, Kościerzyna w ogóle. Myślę, że to są rekordowe ostatnie lata i nie chciałbym tak mówić, chciałbym, żeby tych środków zewnętrznych było nadal bardzo dużo, natomiast bardzo ciężko będzie je realizować, bo do każdej inwestycji potrzeba swojego wkładu własnego.
Mhm. A taka flagowa inwestycja? To cóż to takiego?
Nie wiem, trudno wybrać. Tak jest, trudno wybrać, bo mamy oczyszczalnię ścieków za ponad 25 milionów netto, za 12 milionów kogeneracji, o której się zawsze mówiło, a teraz rzeczywiście fizycznie to realizujemy i w tym roku zostanie oddana jedna i druga inwestycja. Stadion lekkoatletyczny.
To po kolei, oczyszczalnia ścieków, co się zmieni?
Przede wszystkim wszystkie urządzenia, które są, wymagały już po 13 latach modernizacji, naprawy. A co najważniejsze, na oczyszczalni ścieków będzie produkowany z osadu i z odpadu biogaz. Biogaz już jest, mogę powiedzieć, produkowany. Jest też kogenerator, który produkuje prąd. A wiemy, że w obecnych czasach nośniki energii, prąd to jest bardzo duży wkład, czy bardzo duża suma w kosztach.
Duże obciążenie dla samorządu. Dla
budżetu. Nie, tam akurat dla oczyszczalni. I to się ma i bezpośrednio przenosi na koszty ceny wody i ścieków. I w tym momencie, gdy będzie produkowany prąd, a kogenerator już chodzi, już przechodzi testy i ostatnio odwiedzając oczyszczalnię ścieków mogłem sam osobiście zobaczyć, że 70 kW produkcji prądu już z biogazu,
to dużo,
który jest jakby odzyskiwany z osadu, jest produkowany.
To już sporo, prawda?
Tak jest, to już jest sporo i kolejnym etapem tam jeszcze powstać ma albo drugi kogenerator na oczyszczalni ścieków gazowy, lub też pompa ciepła, jeśli uda się zamienić ten projekt, gdzie jeszcze dodatkowe ilości prądu powinny być produkowane, a wszystkie urządzenia, jak wiemy, w obecnej dobie potrzebują niestety bardzo dużo prądu.
Ta inwestycja kiedy ma się zakończyć?
Jeśli chodzi o oczyszczalnię ścieków, z końcem czerwca ma być fizycznie oddana, rozliczona i teoretycznie powinniśmy się z niej już cieszyć, natomiast też w tym roku będzie oddana przed sezonem jesiennym kogeneracja na ciepłowni miejskiej. Przede wszystkim ja się będę cieszył nie tyle, że to będzie może ekologiczna energia, natomiast będzie zdywersyfikowana energia i będziemy mogli wybierać w zależności od tego, jakie będą ceny energii, czy też będziemy korzystać z gazu, czy też z węgla i może ustabilizuje to nam troszeczkę bezpieczeństwo energetyczne, czy ciepłownicze dla mieszkańców.
A w jaki sposób? Właśnie w jaki sposób mieszkańcy to odczują? Jakie będą mieli korzyści z tego tytułu?
Ja nie chciałbym mówić, ja wiem, że fajnie by było mówić, a w ogóle w okresie wyborczym, że nastąpią obniżki cen ciepła czy też wody. Nie chciałbym o tym mówić. Bardzo cieszyłbym się, gdybyśmy utrzymali na podobnym poziomie albo wzrosty były bardzo minimalne, chociaż z taryf, które mamy od 1 czerwca nastąpi obniżka cen ciepła o 15% i od kolejnego roku rozrachunkowego także obniżka cen wody i ścieków. Na razie tak to wygląda. Mam nadzieję, że nic nie stanie się nadzwyczajnego.
Plany są, ale różnie może się kształtować rynek, prawda?
Tak jest, bo to jest, tak jak w ostatnim roku widzieliśmy, przede wszystkim będzie to bardzo uzależnione od nośników energii, od gazu, od węgla i może się jeszcze wszystko zmienić.
Jeśli chodzi o ulice, o rozbudowę ulic, to no, też inwestycje trwają, ale no, są problemy, bo na przykład ostatnia sesja Rady Miasta pokazała, że no, nie wszyscy mieszkańcy godzą się z tymi rozwiązaniami, które proponuje miasto. Chodzi o ulicę Paderewskiego i Małą Kolejową.
Każda inwestycja powoduje niezadowolenie pewnie nielicznego grona. I najgorsze jest to, że jeśli położymy na szalach wagi, te osoby, które są niezadowolone, ta szala przychyla się zawsze w kierunku tego wyraźnego zadowolenia mieszkańców. I to jest pewnie 80-90% mieszkańców zadowolony. Natomiast jeśli przyjdzie potem do dyskusji, do przedstawiania swoich opinii na forach, na mediach społecznościowych, ta szala się odwraca i te osoby, które są w tej zdecydowanej mniejszości, znacznie są głośniejsze, wykazują i przekazują swoje niezadowolenie. No, takim sztandarowym przykładem może być ulica Kopernika. Mieszkańcy tej ulicy, no, od lat, od 2006 roku byłem radnym, od zawsze chcieli poprawy standardu tej ulicy. Teraz, jeśli znaleźliśmy dofinansowanie przebudowy tej ulicy sięga 80%, myślę, że takiej szansy już nigdy w życiu nie będziemy mieli. Jest parę osób niezadowolonych.
No i co teraz?
Dalej będziemy ją realizować. To uzyskaliśmy z RIT. Wszystko zgodnie się z procedurami odbywa. Dotrzymaliśmy wszystkich formalności. Wszystkie uwagi, które były wniesione przez instytucje wydające pozwolenia, zostały poprawione. Teren budowy został już przekazany firmie, która będzie wykonywała to zadanie. Jesteśmy bardzo zadowoleni, bo po raz pierwszy przystąpiliśmy do negocjacji na dwóch zadaniach. Na zadaniu przebudowy ciągu ulic Poetów oraz ulicy Kopernika po negocjacjach udało się zaoszczędzić ponad 1 000 000 zł.
A na Małej Kolejowej, bo z tego co tam wiem, to chyba jedna rodzina protestuje, tak?
No i to mówię, ta mniejszość. Tam właściwie to są mieszkańcy, tak jak pana redaktora, których znamy jeszcze z okresu szkoły podstawowej. Spotykamy się, wszyscy te inwestycje oczekiwali, wszyscy je chcieli. Myśmy przygotowywali się i też także z tą rodziną spotykaliśmy się w Urzędzie Miasta w 2019 roku, aby się do tego przygotować. Także zobaczcie państwo, jak długo trwał proces przygotowawczy. W tym momencie, jak udało się uzyskać środki, przystąpić do realizacji, jedna rodzina sprzeciwia się realizacji tego zadania. Też wszystko zostało wydane zgodnie z procedurami. Uzyskaliśmy z RIT. Musimy czekać na oficjalne terminy, których musimy przestrzegać. I tą realizację też dokończymy.
A jak to się zakończy? To może się zakończyć siłowym wywłaszczeniem, rozumiem.
Być może. Także już instytucje, policja i instytucje zewnętrzne o tym wiedzą. I tak jak w przypadku budowy dróg, czy obwodnicy, czy dróg jakichkolwiek na terenie Polski, możemy skorzystać właśnie ze specustawy drogowej. W tym momencie może się tak skończyć, ale trudno. Skoro całe osiedle ma być z tego zadowolone, w tym przypadku będziemy musieli z tego specjalnego daru, że tak powiem, skorzystać.
Za 17 minut, godzina 15, za chwilę wrócimy do naszej rozmowy. Radio Gdańskie, Studio Kościerzyna. Burmistrz Kościerzyny Michał Majewski jest naszym gościem. Porozmawiamy o jeszcze pozostałych inwestycjach, bo tak jak pan mówił, to jest obfity rok, jeśli chodzi o inwestycje w Kościerzynie. Jedną z takich większych jest stadion lekkoatletyczny. Jak się wjeżdża do Kościerzyny od strony Gdańska i jest się na wiadukcie kolejowym nad torami, to widać, jak te prace postępują. Koparki pracują, utwardzacze pracują. Kiedy ten stadion będzie już finalnie gotowy?
Teoretycznie powinien być z końcem października oddany. Myślę, że wszystko się uda tak zrobić. Cieszyłbym się, jak byłoby widać już pod koniec miesiąca września, początek października, jak to będzie wyglądało, żeby tylko prace porządkowe w październiku się odbywały.
Ale co, są problemy jakieś? Czy
nie, na razie nie ma.
Wszystko idzie
zgodnie z harmonogramem, tak jak jest założone. Podjęliśmy decyzję, że cała górna murawa, włącznie z nawodnieniem, będzie też zmienione. Zostało powiększone jakby teren pod sam stadion, pod bieżnie lekkoatletyczne. Także myślę, że wszyscy biegacze, przede wszystkim, których spotykamy na terenie miasta, którzy korzystają z naszych chodników, ścieżek rowerowych i tylko widzimy, jak biegają i trenują.
No, gdzieś muszą biegać, trenerom, będą tak mieli jest, miejsce teraz.
Będą mieli miejsce i przede wszystkim myślę, że wszystkim mieszkańcom się to przyda i będą mogli z tego korzystać.
A kto głównie będzie korzystał z tego? Z myślą, o kim to budujecie?
To ten stadion lekkoatletyczny u góry przede wszystkim o lekkiej atletyce, bo mają tam być bieżnie lekkoatletyczne, 400-metrowe wymienione boisko, to pewnie do piłki nożnej oraz do innych ćwiczeń, oraz wszystkie dyscypliny do rzutów. Skoków z wyż, rzut kulą, pchnięcie kulą, rzut dyskiem i oszczepem, skok w dal. Także myślę, że po wielu, wielu latach będzie można się cieszyć i korzystać także z infrastruktury lekkoatletycznej, której myślę, że w powiecie kościerskim w ogóle brakowało.
No właśnie, bo takiego obiektu nie było przecież. Nie było. Nie? Ani w Kościerzynie, nie wiem, czy w Kartuzach jest, czy gdzieś tutaj w ościennych miejscowościach, ale chyba też, chyba nie ma.
Nie wiem, czy w Sierakowicach gdzieś jest taki pobudowany, może nie w takim standardzie, ale
kluby będą mogły tutaj trenować. Teraz w końcu będą miały takie
myślę,
miejsce.
Że postaramy się, że nie tylko kluby, ale także mieszkańcy. Jeśli ktoś będzie chciał skorzystać, będzie chciał pobiegać i będzie chciał uszanować tą infrastrukturę, to myślę, że to jest z myślą o mieszkańcach. Wszystko realizowane.
Boisko sportowe, to duże, ten stadion w zasadzie, on też już wymaga modernizacji. Tak mówią działacze klubu Kaszubia. O,
tak jest. Działacze klubu Kaszubia, tak, działacze klubu Kaszubia dostają udostępnione tą infrastrukturę do trenowania. Praktycznie zespół KS Kaszubia za niewielkie pieniądze i po to jest zrobione. I zdajemy sobie sprawę, że naszą infrastrukturę sportową możemy udostępniać, natomiast całą resztę trzeba się starać i wykazać bardzo duży wkład własny i własne zaangażowanie.
Bo były takie zarzuty pod pana adresem, że mało pieniędzy Kaszubia dostaje.
To popatrzmy, jak wyglądało w Durteksie. Dopóki Durteks Bytów miał sponsora strategicznego, którym była fabryka okien, wszystko było bardzo dobrze. A miasto Bytów udostępniało im całą infrastrukturę, przekazując niewielkie środki. I tak uważam.
Powinno wyglądać?
Tak. Uważam, że powinny być pieniądze na dzieci, na wszystkie poszczególne sekcje, czy to będą juniorzy, trampkarze i potem aż do klubu seniorskiego, niezależnie w jakiej lidze on się będzie znajdował. I to nasi wychowankowie powinni zasilać właśnie szeregi klubu seniorskiego.
Czyli pieniądze dla wszystkich równomiernie rozdzielone, a nie tylko dla jednego klubu, rozumiem?
Dokładnie.
A jeśli chodzi o mieszkania?
No, udało się nam w ostatnich latach wybudować budynek na Wieżysku, 24 mieszkania, oddać budynek przy ulicy Hejkiego, 33 mieszkania. Teraz budujemy dwa budynki przy ulicy Rogali. Jakby w ciągu tych bloków, które tam przy ulicy Rogali są, tam ma być oddanych 66 mieszkań miejskich, które będą mogły być oddane mieszkańcom z list naszych, które znajdują się w Urzędzie Miasta.
A długa jest ta lista?
To tam jest niecałe 100 osób oczekujących. Jeśli będzie 66 mieszkań na ulicy Rogali, plus przystąpimy do modernizacji czy do remontu budynku przy ulicy 8 marca 48, gdzie też powstanie 6-7 mieszkań, także praktycznie tym osobom, które są na liście, prawie ten zasób będziemy mogli zaspokoić.
A to będą mieszkania wybudowane w ramach Towarzystwa Budownictwa Społecznego, czy jak?
Nie, to buduje kościelski TBS, ogłosił przetarg, tak. Natomiast są to pieniądze ze środków rządowych, z Banku Gospodarstwa Krajowego, gdzie nasz wkład miasta będzie naprawdę znikomy.
Tak się udało.
Tak się udało, ale to była ciężka praca, przygotowanie. Jak wiemy, rząd bardzo mocno stawiał na programy mieszkaniowe, Mieszkanie Plus, które no, nie do końca się sprawdziło. Myśmy znaleźli się w tej niszy, mając dobrze funkcjonujące kościerskie Towarzystwa Budownictwa Społecznego, mogliśmy praktycznie bezpośrednio złożyć wniosek, postarać się o środki zewnętrzne z Banku Gospodarstwa Krajowego i zacząć budować. My przekazaliśmy jako miasto teren Kościelskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego. Oni złożyli wniosek o dofinansowanie. Myśmy na skład miasta. Jeszcze dodatkowo mamy informację, że dostaniemy jeszcze dodatkowe pieniądze z Krajowego Zasobu Nieruchomości. Także będziemy się cieszyć na przełomie roku możliwością uzupełnienia czy przekazania 66 mieszkań dla mieszkańców Kościerzyny, wyposażonych mieszkań, skończonych nie w stanie deweloperskim, ale gdzie będą one łazienki, kuchnie, wszystko będzie wykończone.
A jeśli chodzi o mieszkańców, to ich przybywa, ubywa, jak to wygląda? Czy ta liczba jest niezmienna?
Udaje się w miarę na stałym poziomie utrzymać. Według danych GUS-owskich jest to ponad 22 tysiące. Dane GUS-owskie, jak zaczynałem być burmistrzem, mówiły mniej więcej o liczbie 23 tysiące mieszkańców i dzięki rozwojowi i naszego budownictwa, i budownictwa deweloperskiego, prywatnego, i spółdzielni mieszkaniowej, która także angażuje się i buduje kolejne budynki, udaje się utrzymać mniej więcej stałą liczbę mieszkańców Kościerzyny.
Ale te granice miasta, no one nie są z gumy też, prawda? Więc niektórzy mieszkają tutaj w Kościerzynie, ale de facto są już mieszkańcami gminy Kościerzyna, bo tak to wygląda.
Tak jest. To jest bardzo duży problem, bo rzeczywiście za płotami ostatnich zabudowań praktycznie na terenie miasta już jest gmina. I w sytuacji, gdy chcemy mieć spokój na terenie miasta, firmy wyprowadzają się tuż za granicę miasta, masa podatkowa przechodzi do gminy, a utrzymanie kina, do którego trzeba dołożyć mieszkańcom i dać bilety, czy też basenu, czy infrastruktury parkingowej, czy całej infrastruktury na rynku. Niestety utrzymanie też czystości i oświetlenia na terenie miasta kosztuje pewne pieniądze.
Czy ja rozumiem, że znowu wraca pan do tego pomysłu połączenia miasta i gminy Kościerzyna? To cały czas jednak z tyłu głowy gdzieś u pana jest, czy jak?
Może nie połączenia, ale bez ścisłej współpracy się nie uda i to bardzo dobrze widać przy kolejnych środkach unijnych, gdzie jesteśmy wspólnie razem w ZIT-ie i tym razem liderem akurat w tym projekcie będzie miała być gmina Kościerzyna i myślę, że większą część środków teraz wykorzysta z tego projektu i gmina, i obserwatorzy czy partnerzy, tak jak jest starostwo powiatowe, czy obserwatorem gmina Nowa Karczma. Mam nadzieję, że uda się tak podzielić te środki.
Ale ja pamiętam, że był taki pomysł, żeby miasto może wchłonęło gminę Kościerzyna. Wtedy Larum się podniosło duże i my nawet o tym robiliśmy program na antenie
Radia. Nie chodzi, że miasto wchłonęło. Może być odwrotnie. Może gmina wchłonąć miasto, ale myślę, że bardzo ścisła współpraca musi być, musi się odbywać i tak jak wspólnie współpracujemy przy sieci wodno kanalizacyjnej, czy my przejmujemy ścieki od gminy, chcielibyśmy też wodę wziąć, czy im dajemy, no ta współpraca będzie musiała być bardzo ścisła.
Bardzo dziękuję za wizytę w studiu w Kościerzynie. Burmistrz Kościerzyny Michał Majewski był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo ślicznie i pozdrawiam.
A ja również pozdrawiam i dziękuję za wspólnie spędzoną godzinę. Grzegorz Armatowski, kłaniam się nisko. Program Studiów w Gdańsku zrealizowała Kamila Pietrusińska. Do usłyszenia.
Studio Kościerzyna.